Światła, kamera, akcja!
Czas zanurzyć się w fascynujący świat kina. W Rytmie Kina to audycja dla wszystkich, którzy kochają filmy od klasyki po najnowsze premiery. Ciekawostki, recenzje, kulisy produkcji, historie, które skrywa wielki ekran. Gotowi na filmową podróż? Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Zapraszamy.
Piątkowe, wrześniowe popołudnie to czas na powrót. Czas na powrót do naszej audycji, czyli w Rytmie Kina Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Witamy Państwa bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Pełni nadziei, pełni filmowych doznań, no bo trochę tych premier kinowych w wakacje jednak było. No i właśnie, dzisiaj spotykamy się po to, żeby o tych filmach sobie porozmawiać, co nas ciekawiło, co nas znudziło, a co nas pozytywnie i negatywnie zaskoczyło, ale dzisiejszą audycję skupimy na tym, żeby właśnie powiedzieć, co nas pozytywnie zaskoczyło. To Ewelina, ty chcesz zacząć, czy ja mam zacząć?
Możesz zacząć.
Dobra, to ja miałem duże oczekiwania wobec filmu Fantastyczna Czwórka i się nie zawiodłem. Z racji tego, że ten film był czymś nowym dla Marvela, z racji tego, że drużyna bohaterska była jedyna na Ziemi. To była ziemia, na której tylko Fantastyczna Czwórka istniała, nie było żadnej innej drużyny, żadnego innego superbohatera. To mi się podobało. Druga sprawa, że osadzili to w futurystycznych latach 60. To był taki troszeczkę hołd dla Kirby'ego i Stan Lee, którzy działali w tamtych latach, no w sensie w tych latach 60. naszych i tworzyli te postacie. I to było, nie wiem czy to można nazwać kinem familijnym, ale chyba tak. Bo bardzo duży nacisk był właśnie na rodzinę.
Myślę, że możemy tak powiedzieć, że to jest taki film, który spokojnie może wprowadzić dzieciaki w świat superbohaterski. Ani się nie wystraszą jakoś za bardzo, ani nie będą rozczarowani. Matt Shackman tutaj i ekipa faktycznie postarali się zrobić coś nowego, troszeczkę się odciąć od Marvela, jednocześnie zahaczyć tego Marvela. Ja się bardzo długo zastanawiałam, jak oni ugryzą to, co mówiłeś, jako futurystyczne lata 60., które no są bardzo jakby przeniesione wprost z komiksu,
tak.
To co mówiłeś, ale nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach one wyglądają troszeczkę tak już z myszką. Sobie myślę, kurczę, będzie im ciężko zrobić z tego coś poważnego. Czy oni w ogóle się od tego odetną? A oni zrobili coś fantastycznego, bo oni wzięli to z pełną świadomością, zrobili ten futurystyczny look lat 60., 70. Proste wyjaśnienie, to jest po prostu ziemia numer ileś tam.
Tak. To było 838 i później się okazało, że to jest 828, przepraszam.
Tak,
i to
czyli...
był hołd dla Jacka Kirby'ego.
Tak, czyli widzą ziemię przyszłości, tak jak widzieli to ludzie w latach właśnie 60-tych, 70-tych.
I rysownicy, którzy tworzyli właśnie ten świat.
Dokładnie, tak. Wygląda to super. Nie czujemy się jakby wrzuceni w jakąś taką starą przestrzeń, która totalnie nie pasuje i czujemy, że to już nie to. Bardzo dobry scenariusz, który nie miał luk. Była prosta historia, która wyjaśniała jakby, co się w ogóle stało, że Fantastyczna Czwórka jest. I faktycznie po latach dostaliśmy wreszcie adaptację, której nie trzeba się wstydzić, nie
tak.
Trzeba uciekać z sali kinowej.
Mi się strasznie podobało to, że oni origin story zrobili dosłownie w dwóch scenach. To nie było czegoś takiego jak wcześniej, że połowa filmu to było origin story, że o dobra, stąd się moce wzięły i w ogóle. Nie, to był po prostu przeskok przez kilka, oni by działali chyba 4 lata? Coś koło.
Tak, zrobili bardzo fajne jakby taką retrospekcję w formie reportażu telewizyjnego.
Tak, to było ciekawe.
Bardzo, bardzo to świetnie zgrali. Uważam, że no, mimo wielkiego strachu wybrnęli. Jest naprawdę dobrze. No i oczywiście aktorzy też nie zawiedli. Mi się cała czwórka podobała.
Chociaż Vanessa Kirby, no to nie oszukujmy się, skradła cały show.
Vanessa Kirby jakby no, była sercem tej rodziny, ale już mamy jakby też pierwsze doniesienia, że to Pedro Pascal będzie
w Doomsday, tak.
Tak, będzie budował przywództwo takie nowe i że to na nim będzie opierał się kolejny tutaj superbohaterski trzon. No, zobaczymy. Ale Vanessa Kirby faktycznie zagrała świetnie, była sercem, duszą projektu i mieliśmy bardzo fajny duet, czyli Queena i Mossa. Oni robili tą taką robotę komediową. Ale...
Comic relief.
Tak. I świetnie to wyglądało, więc tak, ja też się nie zawiodłam, też mi się to bardzo przyjemnie oglądało, zwłaszcza, że widziałam to pewnie z kilkanaście razy, bo dyżur letni w kinie zobowiązuje, więc... Ale właśnie nie cierpiałam. Świetna muzyka. O Jezu. Nie znudziłam się nawet przez sekundę i wszyscy siedzieli do końca, czekali na drugą scenę po napisach, bo po prostu cieszyli się muzyką. Nawet jak nie zależało im na drugiej scenie tej po napisach, która też jest takim bardziej smaczkiem niż coś wnosi do fabuły, ale po prostu siedzieli i cieszyli się tym monumentalnym dźwiękiem, więc coś pięknego. No.
Dzisiaj podsumowujemy troszeczkę wakacje filmami, które nam się podobały, które nas zaskoczyły pozytywnie, albo nas nie zaskoczyły, tylko od początku wiedzieliśmy, że będą dobre i były dobre. Dobra, ja wyskoczyłem z Fantastyczną Czwórką, słucham ciebie.
Mhm. Brzydka Siostra. Film, który był skierowany do bardziej do widzów właśnie kin studyjnych, czyli coś trudniejszego. Zupełnie nowa adaptacja Kopciuszka, bardzo nie kopciuszkowa, bo to absolutnie nie dla dzieci. Sceny, które jednych obrzydzały, powodowały mdłości albo utratę przytomności, bo zdarzały się takie przypadki z tego, co słyszałam. Ale film w fantastyczny sposób nie dość, że przerobił historię Kopciuszka na nowo, to jeszcze pokazał, że można wpleść takie bardzo nowoczesne akcenty i dyskusje o tym, jak my postrzegamy kanony piękna, co robimy ze swoim ciałem, żeby dopasować się, nie wiem, chociażby do jakichś social mediowych kanonów. To było naprawdę takie świeże, bardzo ciekawe. Niektórzy się śmiali z tego filmu, niektórzy wychodzili z taką dość mocną refleksją, porównywane do Substancji. Mnie nie zawiódł. Ja się dobrze bawiłam na tym filmie, lubię takie mroczne klimaty, też nie przeszkadza mi, że krew się leje i jakieś tam takie są dziwne sceny, a tam od początku widz jest dość mocno nastawiony, znaczy wystawiony przez twórców na trudne obrazy, nie będę owijać w bawełnę, ale jak ktoś jeszcze nie widział, to polecam, obstawiam, że gdzieś już można zobaczyć na jakiś VOD, bo to już spadło z kin. Bardzo ciekawy film i tytuł i nie zawiódł mnie absolutnie.
To ja muszę zapytać o jedną rzecz. Z takich właśnie mroczniejszych filmów mieliśmy kilka smaczków w tym roku, jeżeli chodzi o wakacje, ale najgłośniejszym to chyba okazał się film Weapons, czyli Zniknięcia. I tutaj chciałbym, najpierw zapytam, czy widziałaś?
Jeszcze nie, mam to do nadrobienia.
To musisz obejrzeć, bo ten film to jest naprawdę dosyć ciekawa mieszanka thrillera z filmem grozy i to nie jest taki sztampowy horror, jakim można by było powiedzieć, jak niektórzy krytycy mówią, że to jest najlepszy horror tego roku. Z horrorem ma sporo wspólnego, ale to moim zdaniem to raczej horror nie jest, ale jest bardzo ciekawy.
Właśnie z tego, co przy rozmowach wyszło z ludźmi, którzy już to widzieli, to jakby właśnie plusem jest to, że tego nie da się tak łatwo zaklasyfikować i że to nie jest jakby czysty horror, dużo tam jest psychologii. Były głosy takie, że absolutnie za dużo pozytywów o tym filmie słychać i że tak nie powinno być, ale ja powiem wam ciekawostkę, bo rozmawiałam z ludźmi z branży i sam dystrybutor tego filmu był zdziwiony sukcesem tego filmu. Przynajmniej nie przewidzieli, że to będzie aż tak popularne i troszeczkę sobie sami zrobili pod górkę, bo ustawili to z premierą innego swojego filmu i po prostu skradli sami sobie widzów, bo nie poustawiali tych premier w jakimś większym odstępie czasu. I faktycznie to jest taki świeży powiew, bardzo dużo pozytywnych opinii. No, za każdym razem, jeśli coś jakby eksperymentuje, czyli mamy różne gatunki, to nie jest coś, że tak powiem, od jakiejś formułki stworzone, nie, że weźmy bohatera A, B, puśćmy go tu, tylko tworzymy coś nowego, ludzie po prostu tego oczekują. My jesteśmy już trochę znudzeni, bo ile można chociażby kino superbohaterskie, tak. Ile można, nie wiem, kolejnych remake'ów przejeść i przeoglądać. Jest nam po prostu już za ciężko, już wolimy coś świeżego, więc faktycznie twórcy zaczynają też to dostrzegać, może nie twórcy, bo twórcy zawsze to widzą, ale studia.
No
studia,
właśnie,
które zgadzają się na produkcję takich filmów.
Bo tutaj po seansie Zniknięć, wraz z przyjaciółmi byłem na tym seansie, to mieliśmy coś takiego, że na tym filmie bardziej trzeba by było się skupić, nie jeżeli chodzi o tytuł Zniknięcia, tylko tytuł Weapons. Bo wtedy jest zupełnie inny odbiór tego filmu, to po pierwsze. A po drugie, to co przed chwilą powiedziałaś, że horrory, już nie mówię na przykład o Conjuring, czy powiedzmy Teksańska masakra piłomechaniczną, bo to jest, masz jedną ścieżkę, wiesz o co chodzi, jest to i to i tyle. Ale twórcy horrorów zupełnie teraz próbują przestraszyć nas na nowo. To jest bardziej troszeczkę w stronę thrillera psychologicznego, thrillera, który bardziej kryminalistycznego, który chce nas wprowadzić przez taką ścieżkę, ale jednocześnie wystraszyć.
Mhm. Tak.
I to im się udaje.
Horror też coraz bliżej mu do kina grozy, bo kino grozy i horror to nie jest to samo, ale coraz częściej się to ładnie miesza i daje taką mieszankę, powiedziałabym, która się super przyjmuje, bo no mówię, my jesteśmy trochę zmęczeni tym, co już znamy i trzeba poszukać, a horror ostatnio wchodzi ich do kin, nie wiem, premier jest bardzo dużo.
Tak.
W wakacje było tych premier, nie wiem, czy nie kilkanaście, jeśli chodzi o horrory. Przyjmują się naprawdę wśród publiczności świetnie. My lubimy, bo to też jest chyba specyficzny gatunek, to trzeba faktycznie pójść do kina i w tej ciemnej sali to przeżyć, bo zupełnie inaczej się to przeżywa w kinie, a zupełnie inaczej w domu, gdzie
chociaż
możesz
czasem
sobie zapalić
ale
światło.
Ale szafa też czasem potrafi przestraszyć.
Potrafi. Albo koc w ciemności,
tak,
który jest złożony
albo
jakoś dziwnie.
Krześle,
no
tak.
Dokładnie, więc ma to swoje plusy, jak oglądamy i tu, ale to jest, no ty mówisz, że byłeś z przyjaciółmi. My faktycznie na horrory chodzimy razem, więc to jest taki też rytuał pójścia do kina. Rzadko chodzi się na horrory samemu.
Chyba, że ktoś
tak
lubi.
Myślę. Chyba, że ktoś lubi. Są też tacy, więc nie oceniamy. Oczywiście, że może.
Oczywiście, że. Dzisiaj pochylamy się nad filmami, które nam się podobały w wakacje. Ja muszę to powiedzieć, bo jestem wielkim fanem. Zawsze, w sumie nieraz to na antenie piątki mówiłem w naszej audycji, że jestem wielkim fanem kina superbohaterskiego, więc muszę pochylić się nad Supermanem. Ja czułem się jak 8-latek oglądając ten film. Ja naprawdę czułem się jak dziecko oglądając ten film, który pierwszy raz dostał do ręki komiks Supermana z lat 60. Miałem takie. I ja się świetnie bawiłem na tym filmie. Ja nie oczekiwałem, że to będzie jakiś drugi Batman vs. Superman, czy coś ze Snyderversa, że to będzie takie ciężkie, że takie mroczne. Ja po prostu czułem nadzieję wychodzącą z kina.
Oni też zrobili taki myk z tym filmem, że faktycznie mniejszy nacisk był, żeby to była jakaś poważna, mroczna fabuła, a bardziej skupili się na tym, żeby każdy mógł faktycznie przyjść i obejrzeć tego Supermana i dobrze się bawić. Czyli i ten ośmiolatek, i tata, który z nim przyjdzie. I to zrobiło dobrze tej serii. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Bardzo dużo osób wychodząc z kina porównywało to do... zgadnij do czego?
Nie wiem.
Co zrobił wcześniej reżyser?
Do Strażników Galaktyki
Trójki? Tak, oczywiście, że tak, do Strażników Galaktyki, bo coś w tym jest, ten rodzaj humoru,
tak,
takiego
tak,
lekkiego,
tak.
Ale to się sprawdza, bo to faktycznie, no Superman, to też o tym jest trochę ten film, nie? Ma na swoich barkach, czuje, że ma na swoich barkach losy całego świata, także jest odpowiedzialny.
Polityka tutaj bardzo
tak,
fajnie
politycznie,
pokazała.
To też zaraz przejdę do tego wątku, bo to ciekawe, że ma na swoich barkach losy nie tylko tych Stanów, ale też tych wszystkich państw ościennych, którym zagraża wielka polityka i terroryzm. I w tym wszystkim, w tym takim obciążeniu mamy też lekką stronę, zabawną, taką, z którą faktycznie też poradzi sobie dziecko. I to jest kolejna pozycja w tym nowym kinie superbohaterskim, która pokazuje, że trzeba je troszeczkę, że tak powiem, odchudzić,
tak,
trochę wywalić wątków,
tak,
i nadać lekkości tym filmom, żeby w ogóle ludzie chcieli je oglądać.
Zwłaszcza scena, jak Superman wiewiórkę ratuje. Robi wszystko,
tak,
żeby wiewiórkę uratować. No to jest dosłownie puenta tego filmu. Po to jest Superman w tym filmie, żeby ratować wszystkich.
Dokładnie. On jest też trochę naiwny, trochę jeszcze
bardzo
dziecinny w tym swoim. On się uczy jeszcze tego swojego superbohaterstwa. I też bardzo fajnie nie czuli się w obowiązku pokazywać, co było, jak było, tylko zrobili jakieś tam krótkie napisy, co się wydarzyło konkretnie przed tym, jak zaczynamy oglądać film. Jest spoko i my to kupujemy jako widzowie i wcale nie czujemy jakiegoś niedosytu. Także wychodzimy z kina faktycznie z uśmiechem i to jest pozytywne. Zdziwieniem było to, że Superman jakby bardzo szybko zaczął spadać z tych słupków box office'owych,
tak,
poza Stanami Zjednoczonymi.
To tam nieciekawie to jest, dosyć to wyglądało.
Ale też James Gunn potem w rozmowach poruszył ten temat i w sumie powiedział to, o czym ja też pomyślałam. To jest bardzo mocno film skierowany do po prostu mieszkańców Stanów Zjednoczonych, bo on, mimo że nie bezpośrednio, ale bardzo mocno mówi o ich polityce zagranicznej, o odpowiedzialności ich państwa, o tej odpowiedzialności, jaka właśnie ciąży na Stanach Zjednoczonych wobec całego świata. I myślę, że faktycznie po tym pierwszym boomie, po pierwszym tygodniu zaczęły się te spadki, dlatego że no, część pewnie tych krajów europejskich może nie czuła aż tak tego klimatu, jak czuli widzowie w Stanach. Już nie mówię o krajach azjatyckich, niektórych, albo arabskich, gdzie film był po prostu zakazany. więc no, tam jest też robi to
Często praktyka.
Tak, no ale koniec końców dostaliśmy solidne kino.
Jeszcze jedna rzecz, bo czas nam troszeczkę ucieka, ale muszę to poruszyć. Nicholas Hoult jako Lex Luthor, który po prostu jest hejterem numer jeden w tym filmie. On do wybitnie pokazał, że nie chodzi mu o dobro ludzkości, że Superman jest nad człowiekiem, którym zaszkadza. Nie, on go po prostu nienawidzi.
Tak.
On go po prostu nienawidzi.
Ale to jest fantastyczne, że to jest pokazane troszeczkę, jak działa też człowiek w dzisiejszych czasach, nie? Taki hejter w internecie, który gdzieś tam siedzi w mediach społecznościowych.
No, coś pięknego.
Fantastyczne, bo oni to po prostu pokazali nam, jak działa ten mechanizm, nie? Że po prostu w głowie jednego człowieka coś się rodzi i on potem to po prostu wkłada do głów innych ludzi jako jakąś ideę, a tak naprawdę jest to hejt i nie ma żadnych podstaw ku temu, więc fajne to było, przemyślane, lekkie, faktycznie człowiek nie wyszedł znudzony, zmęczony z kina, tylko z uśmiechem, tak jak mówisz, wrócił ten dziecięcy widz i radość, więc tak, pozytywnie, Superman pozytywnie.
To były nasze polecajki, które no, zaskoczyły nas pozytywnie, albo nas nie zaskoczyły pozytywnie, tylko po prostu zrobiły swoje, na co liczyliśmy. To tyle w dzisiejszej audycji, słyszymy się za tydzień w piątek po 17:00 klasycznie. Marcin Banachowski,
Ewelina Zbydniewska.
Dziękujemy za dziś. To była audycja W Rytmie Kina w Radiu 5.
Światła, kamera, akcja.
Czas zanurzyć się w fascynujący świat kina. W Rytmie Kina to audycja dla wszystkich, którzy kochają filmy od klasyki po najnowsze premiery. Ciekawostki, recenzje, kulisy produkcji i historie, które skrywa wielki ekran. Gotowi na filmową podróż? Marcin Banachowski,
Ewelina Zbytniewska.
Zapraszamy.